Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku podcastu Miesięcznika Kino. Nazywam się Adriana Frodeus, jestem członkinią zespołu redakcyjnego i będę miała przyjemność prowadzić tutaj rozmowy ze wszystkimi, którzy zechcą wspólnie zastanowić się nad współczesnym kinem i nad różnymi kwestiami, które wychodzą w toku refleksji nad kinem. Zaczynamy nasz podcast od najgorętszego tematu ostatnich lat, czyli przepisywania kina, cancel culture, rewizji kanonu, tych wszystkich procesów, które następują codziennie na naszych oczach. I w związku z tym dziś moimi gościniami są autorki, które napisały wspaniałe eseje do numeru 1-2 roku 2021, czyli do numeru stycznia walutowego, który wciąż możecie zdobyć na stronie internetowej sklepkino.org.pl. Moimi gościniami są Iwona Kurz.
Dzień dobry.
I Patrycja Mucha.
Dzień dobry, cześć.
Ja przedstawię Was bardzo krótko. Iwona Kurz to historyczka, krytyczka, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, autorka wielu książek, m.in. Twarze w tłumie, założycielka i redaktorka pisma Widok.
Tak, zgadza
się?
Nie.
Już nie, ale tak, pisma
ale
wciąż istnieje.
Tak.
I Patrycja Mucha, krytyczka, doktorantka, autorka bloga filmowe Odloty, podcastu W tę piosenka, wideoeseju na wyrywki i wielu różnych form krytycznych o kinie. Na początek bardzo Wam dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do napisania esejów, do uczestnictwa w tej rozmowie. No i mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj się zacznie, bo na pewno ta rozmowa jest tylko początkiem jakiejś szerszej dyskusji, której jesteśmy świadkami też. Nagrywamy tę rozmowę 5 marca 2021 roku, gdy toczy się wiele różnych wątków w tym temacie, o którym rozmawiamy, między innymi gorąca dyskusja o Woodym Allenie na skutek serialu dokumentalnego HBO Allen vs. Farrow. No więc jesteśmy w takim momencie, że nie możemy być pewni, co zaraz się wydarzy, kto zaraz zostanie obalony, kto pojawi się, trzymając w ręku nowe dowody, dementując pewne informacje. Także osobiście powiem tylko, że lekcja, którą z tego wyciągam, jest taka, że mam coraz więcej wątpliwości na każdy temat. I takie pytanie pierwsze, które chciałam Wam zadać, to jest takie, czy Waszym zdaniem cancel culture otwiera czy zamyka dyskusję o kinie? Iwona.
To znaczy w samej nazwie cancel culture wydawałoby się, że jednak jest wskazanie na zamknięcie, prawda? No bo mówimy tu jednak o jakimś anulowaniu, odwołaniu, skasowaniu. Jeszcze nie ma dobrego polskiego odpowiednika dla tego terminu chyba. Natomiast gdyby na to popatrzeć od innej strony, to znaczy potraktować to jako pewną dyskusję o normach bycia razem, to oczywiście można w tym widzieć względowe otwarcie, prawda? Dlatego, że i wydaje mi się, że ta dyskusja jest niestety rozpięta pomiędzy tymi biegunami, prawda? Pomiędzy takimi skrajnymi reakcjami, które w gruncie rzeczy nie pozwalają na to, żeby zabrać głos w sposób, który przez jakieś środowisko jest niedopuszczalny. A jak się wydaje, nie zawsze ten głos musi być mową nienawiści, po prostu jest sprzeczny z poglądami, czy jakby z przyjętym językiem określonego środowiska. A z drugiej strony, prawda, na drugim biegunie jednak mamy próbę wypracowywania nowego języka, ale też więcej nawet, nowych form współbycia. W przypadku kina, w kontekście kina, to jest jakby nowej reakcji na kino, ale też jakby nowych relacji na planie filmowym, prawda, no i myślenia o nowych formach instytucji. Oczywiście w tym wymiarze jesteśmy naprawdę na początku tej drogi. To jest chyba za duży przemysł, żeby było tutaj łatwo pewne rzeczy zmieniać, ale wydaje mi się, że już widzimy pewne próby, prawda, nawiązywania takich sojuszy, zmiany relacji płci, władzy i tak dalej. Więc ja bym widziała przede wszystkim tę dyskusję jako rozpiętą między tymi biegunami, gdzie po środku jeszcze po drodze jest, prawda, bardzo dużo innych postaw. I mówię to teraz z nadzieją, że jednak będzie to raczej nowe otwarcie, niezależnie od tego, że być może skończy się zesłaniem iluś tam dziadersów, może nie w niepamięć, ale w każdym razie na dalsze strony encyklopedii.
No tak, tak. To już się dzieje, akurat ten element, o którym mówisz.
No właśnie ja mam wrażenie, że ten cancel culture jest w dużej mierze taką domeną publicystyki. To sprawia, że jest trochę ahistoryczna często. To znaczy, że my zapominamy o tym, kiedy mówimy o różnych filmach czy o różnych twórcach, że oni byli z innego porządku, nawet jak o tym nie zapominamy, to trochę jakby usuwamy ten porządek w cień. I po prostu, kiedy toczyła się ta dyskusja nad maszyną z wiatrem na przykład i rasizmu, to bardzo dużo osób mówiło, że no to jest wytwór swoich czasów. I oczywiście w pewnym sensie tak, ale to nie jest tak, że wtedy nikt nie widział, a dzisiaj wszyscy widzimy, bo jest 2020 czy 2021, tylko od samego początku realizacji tego filmu było mnóstwo kontrowersji wokół rasizmu. I to też nie było tak, że nie wiem, w czasopismach prowadzonych przez czarnych, którzy mieli swoje własne właśnie media, niszowe bardzo, ale jednak, że oni podejmowali tych wątków, że to jest rasistowska powieść, albo że sama produkcja ich gdzieś tam wzburza. I mam wrażenie, że kiedy patrzymy dzisiaj często na sprawy sprzed kilku dekad, to umyka nam bardzo wiele informacji. Też dlatego, że my jesteśmy tutaj w tej naszej Polsce, a bardzo często jest niestety, jakby wszystko się dzieje w Hollywood, tak? Większość tych, no jakoś nie mówimy za bardzo o Bergmanie, tak? Wciąż go jakby jakoś tam gloryfikujemy, wciąż jakoś tam przeżywamy jego, nie wiem, stulecie urodzin, tak? Niedawno, jeśli pamiętam. A jednak ta Hollywood nas jakoś tam grzeje, bo to też jest kino, które bardzo długo jakby było no, dominujące też w kinach i w naszych sercach bardzo często, no przynajmniej ja jestem na tym kinie amerykańskim wychowana i po prostu nie mamy pełnych informacji do tego, co tam się działo. Inna sprawa też, że wybieramy sobie często łatwe cele, czyli takich ludzi, którzy już się nie mogą bronić, albo tacy, którzy już są dawno zdyskredytowani, a nie bierzemy się często za tych ludzi, którzy naprawdę są też wątpliwi i są na wyciągnięcie ręki. Ale no właśnie, ale nie jest aż tak łatwo ich obalić, tak? I chyba Harvey Weinstein będzie jedynym takim przykładem, że rzeczywiście to była osoba w pełni mocy, kiedy się pojawił artykuł w New York Timesie. Natomiast pozostałe osoby, mam wrażenie, że to już naprawdę było dosyć takie no, kopanie leżącego. W przypadku Woody Allena też mi się tak wydaje, że on już właśnie, nie jest przypadek, że dopiero po kilku latach już tego takiej naprawdę równi pochyłej jego też filmów i tych kontrowersji, że pojawi się ten serial. Dopiero teraz, nie? A na przykład nie 15 lat temu, kiedy wszyscy chcieli, żeby w Europie tworzył Woody Allen film, tak? Więc no, wydaje mi się, że no, to też jest dosyć skomplikowany szereg czynników, który wpływa na to, kogo my wybieramy. I na przykład zapominamy, że MGM jest zafundowany, na przykład wszystkie te filmy nasze ukochane z MGM-u, wielkie, pełne przepychu, takie barokowe filmy są fundowane na najgorszego typu po prostu przemocy, bo w tej wytwórni ta przemoc była najgorsza po prostu, czego dowodem jest też Judy Garland, ale nie tylko. Bardzo wiele osób tam niestety no, podlegało pod władzę przede wszystkim Libby Mayera, ale no, nie tylko.
Ale patrząc tutaj na polskiej perspektywy, po pierwsze no, są takie zarzuty, że my dokonujemy pewnej kalki amerykańskich pojęć i próbujemy te procesy przenieść na nasz grunt, ale no, właśnie ten proces u nas przebiega trochę inaczej, prawda? Mówi się oczywiście o różnych sprawach dotyczących tych naszych reżyserów, czy żyjących, czy nieżyjących. No największym takim wydarzeniem ostatnich lat było chyba sprzeciwienie się wizycie Romana Polańskiego na łódzkiej filmówce. Nie wiem, czy to by było kopanie leżącego, chyba nie, bo jednak w Polsce Roman Polański to jest wciąż jakby nazwisko bardzo ważne. I wydaje się, że ten proces tego cancel culture przechodzi jakby dość tak fragmentarycznie, tak jakby wije się, prawda, jak jakaś taka meandrująca rzeka, nie dotykając poniekąd tego, na czym ufundowana jest historia kina właśnie z punktu widzenia polskiego takiego nauczania o kinie. Co
ale
sądzicie
znaczy, o tym? Można myśleć to, że nasz kanon nie jest jakby tak, naruszany, czy też jakby zmieniany pod tym kątem. No, ja myślę, że tutaj akurat Patrycja bardzo dużo różnych kwestii poruszyła, które pokazują, jak bardzo złożona jest to sprawa, prawda? Dlatego, że właśnie być może też mówimy o bardzo różnych zjawiskach, tak? Rasizm, seksizm, mobbing, to jest przemoc, prawda? One też w różnej skali tutaj występują w tych różnych narracjach. I przeniesienie tego na polski grunt po pierwsze musiałoby, prawda, doprowadzić do sytuacji, w której zmierzymy się przede wszystkim z antysemityzmem, a nie z rasizmem.
Jasne.
Niezależnie oczywiście od tego, że pewnie też takie tropy moglibyśmy odnaleźć, no ale to nie rasizm jest problemem polskiej kultury, tylko antysemityzm. Oczywiście też oparty na odróżnieniu rasy, ale trzeba to po prostu bardzo wyraźnie ukonkretnić, prawda? I mamy to w dwudziestoleciu i oczywiście później. Wydaje mi się, że takie badania są robione, prawda? To znaczy, że jednak problem oczywiście polega na tym, że tutaj w dużym stopniu mamy do czynienia raczej z urwanymi wątkami. Bo to jest koniec pewnej kultury jidysz przed wojną, a po wojnie to są często losy po prostu reżyserów, twórców, którzy i innych twórców kina, którzy wyjeżdżają z Polski, zaprzestają karierę na skutek jakby politycznych nacisków i tak dalej. To oczywiście też nie wyczerpuje całej złożoności tej historii. Kwestia jakby czajowych pewnie jest jeszcze trochę inaczej, ponieważ powiedziałabym, że polska pruderia jest nieco odmienna niż amerykańska, prawda? Znaczy w takim sensie, że oczywiście w Ameryce też jest pruderia, ale z drugiej strony mamy, prawda, i kompletny, absolutnie przeciwstawny biegun, osobne stany do tego, żeby się modlić i osobne stany do tego, żeby wydawać pieniądze na grzech. Więc ta dyskusja obyczajowa oczywiście też inaczej tutaj pracuje. Wydaje mi się, że też ważne, bardzo ważne i należy to powiedzieć, upływ czasu, który z jednej strony właśnie, z jednej strony to jest wejście nowego pokolenia, które ma w małym poważaniu o dawnych mistrzów, ale i w ogóle nawet nie mistrzów, to nawet nie o to chodzi, że mistrzów, po prostu pewien typ hierarchii i myślenia tego rodzaju, a sprzeciwia się, prawda, jakiegoś, powiedzmy, opieraniu właśnie tych wartości w kulturze, tej hierarchii w kulturze, jednak na właśnie relacjach, prawda, przemocowych. Ale jeszcze z innej strony, to znaczy to też trzeba tutaj pamiętać, żeby trochę dużo do tego, co powiedziała Patrycja, ten czas to jest też czas potrzebny na to, żeby ludzie zaczęli mówić. Ci, którzy doznali jakiegoś rodzaju przemocy, najczęściej kobiety, ale przecież nie tylko. To jest też historia Weinsteina, prawda? To znaczy oczywiście tych kobiet wcześniej ileś było też uciszanych na różne sposoby. Ale też często po prostu ofiary potrzebują czasu, ofiary, osoby, które zostały dotknięte przemocą, potrzebują czasu, żeby zacząć, prawda, mówić. I to jest też trochę tak, że to nie jest tylko tak, że nagle dowiadujemy się o czymś, o czym nikt nie wiedział, tylko raczej, że się przesuwa mainstream. I to, co właśnie kiedyś było domeną niszowych pism, prawda, Black Culture, dzisiaj staje się częścią głównej kultury amerykańskiej. U nas jest to bardziej złożone, bo nie było tych nisz w pewnym sensie i z powodu homogeniczności polskiego społeczeństwa i z powodu charakteru tej kultury przez 50 lat po wojnie, prawda? Jednak bardzo mocno sterowanej przez państwo. Więc to myślę, że o tym trzeba pamiętać jako o pewnym kontekście, prawda? Teraz do wytwarzania jakby nowych narracji, budowania nowych pomysłów. Oczywiście jesteśmy 30 lat po transformacji, ale to jest też historia Weinsteina, prawda? Znaczy, oczywiście tych kobiet wcześniej ileś było też uciszanych na różne sposoby.
Ten proces, o którym mówicie, on unieważnia różne postawy, unieważnia różne punkty widzenia. I czy tutaj chodzi tylko o redystrybucję władzy, czy chodzi właśnie o to, żeby jakby ukrócić pewne perspektywy i nie pozwolić już na to, żeby one się zdarzały w przyszłości?
Moim zdaniem to się nie wyklucza. To znaczy w takim sensie, że ta redystrybucja władzy, jak rozumiem, nie ma polegać teraz na tym, że teraz przyjdą ostre kobiety, które będą używały tych samych narzędzi wobec mężczyzn w takim dużym uproszczeniu, tylko właśnie raczej na próbie budowy nowej struktury relacji w obrębie różnych, no powiedzmy, instytucji kulturalnych, tak, poprzestańmy nawet na tym polu. Że to jest tutaj stawką, że inaczej będą budowane relacje pomiędzy pionem producenckim, artystycznym tak zwanym, prawda, jakby to przecież nie są rzeczy zupełnie jakby nieobecne. Przypomnijmy personel
Kieślowskiego.
Więc to nie są tematy, które dzisiaj po prostu są inaczej czytane i też traktowane już nie tylko jako krytyka tego, co jest, ale po prostu bardzo wyraźny postulat, że powinno być inaczej.
Mhm. Tak, i tutaj myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że często też właśnie ta publicystyka powierzchniowo dosyć do tego podchodzi, to znaczy jakby w tym znaczeniu cancel takim najbardziej powszechnym i to, jak to funkcjonuje w social mediach i właściwie w tych mediach, z których my się dowiadujemy o tych sprawach, to funkcjonuje właśnie bardzo często w takiej formie: usuwamy film z platformy albo usuwamy utwór z radia, podczas gdy jakby to nie jest też istota rzeczy, tak? Jakby kiedy mówimy też o udymalenie, to powinniśmy się zastanawiać, no to jeżeli problematyczne są zeznania Dylan, czyli córki Neil Farrow, to zastanówmy się jakby, czy procedury dotyczące przesłuchiwania są odpowiednio jakby skonstruowane, tak? Czy na przykład sam proces właśnie jest odpowiednio przeprowadzony, tak? Czy jest na przykład równowaga płci, czy są odpowiednie procedury dotyczące właśnie badań, takich rzeczy, no to o to powinniśmy być dbać najbardziej i od tego powinniśmy się dopominać, to znaczy, żeby prawo szło za tym najbardziej, tak? I stąd na przykład uważam, że dobrą decyzją tutaj były te zmiany w Oscarowe na przykład. Bardzo prosta rzecz, która też się odbiła oczywiście szerokim echem, bo znów ludzie nie przeczytali tych dwóch stron, które po prostu były omówieniem tego, co się tam zmienia, czyli nie, że nagle musi być, nie wiem, czarna postać, żeby była kwalifikowana, żeby film był kwalifikowany, tylko że reżyser, reżyserka czy twórcy, bo to też jest ważne, że film nie robi przecież jedna osoba, mogą wybrać jakby te punkty, które są dla nich ważne też jakby etycznie, moglibyśmy tak powiedzieć, no, ale do tego punktu też chciałam dotrzeć, że jednak bardzo często chcemy skancelować, no właśnie, bo Kevin Spacey jest gdzieś tam, bo Roman Polański zrobił film, tylko no, problem jest taki, że jednak przy filmach pracuje niezależnie od autorskiej wizji mnóstwo osób. I to są osoby, które bardzo często nie musiały być w żaden sposób zaangażowane w przemoc. Albo w ogóle jej nie dotknęły, albo nie miały jej świadomości, bo nie musiały mieć. I w tym momencie też odbieramy im ich jakby jakość ich pracy, tak? W przypadku zwłaszcza ważnych filmów. Ja nie uważam, że powinniśmy ich nie oglądać. Albo że nie powinniśmy w ogóle mówić o tych reżyserach. Raczej powinniśmy o tym mówić z pełną świadomością właśnie tego, że to struktury tworzą takie możliwości, a nie, że jakby jednostka jest tutaj jakimś takim centrum, które powinniśmy albo piętnować, albo wynosić. Tak? To też nie jest clue tej całej sytuacji, która się teraz odbywa od kilku lat.
Mhm. Czyli odpowiedzialność zbiorowa, która zaczyna się od ataku na jednostkę, no bo to zawsze jest jakby poszczególna osoba wywołana jakby do odpowiedzi i wydaje się, że to jest rodzaj jakiejś takiej, nie wiem, plemiennej, jakiejś takiej mechaniki, prawda, trochę linczu, trochę zemsty, trochę wykluczenia właśnie kogoś ze stada, napiętnowania go i no tutaj są bardzo różne taktyki dotyczące tego, to znaczy komu powinniśmy wierzyć, czy powinniśmy czekać na proces sądowy, w którym momencie powinniśmy dokonać jakby tego sądu, no i co najważniejsze, co mnie najbardziej chyba jakoś interesuje, czy powinniśmy uważać filmy za dowody w sprawie. Jak sądzicie, przeciwko Polańskiemu, Żuławskiemu, Woody Allenowi, czy ich filmy to są dowody w sprawie?
To znaczy, na pewno są odbiciem ich osobowości, ale w życiu nie traktowałabym jednak fikcji jako dowodu w sprawie, czy to filmów dokumentalnych, bo mam wrażenie, że w ogóle to przesunięcie i traktowanie filmów dokumentalnych jako faktów, to jest coś, co jest moim zdaniem jakby zdecydowanie też przykrywa się do problemu. Film dokumentalny jest również kreacją. To, że operuje na innym poziomie estetyki też, czy korzysta z innych struktur narracyjnych, to nie znaczy, że nie opowiada nam pewnej wizji też historii. Wiemy to jakby z filozofii kina, czy ze wszystkich tych takich teorii dotyczących po prostu ruchomych obrazów czy kina, że film czy zdjęcie zawsze będzie wycinkiem. Po prostu nie jesteśmy w stanie traktować tego jako faktów, bo zawsze jedne są przedstawiane, a drugie są ukryte. I po prostu nie można to traktować jako pewne, oczywiście dla nas niepokojące rzeczy, albo uważać, że no to jest, że tak powiem, po mileniarsku zwyrolskie i że to jakby jest jakiś sygnał. Natomiast to nie, moim zdaniem to nie może być w żadnym wypadku dowód w sprawie.
No tutaj dobrym przykładem takiego dokumentu jest właśnie ten dokument o udaleniu. Ja widziałam na razie tylko jeden odcinek, więc nie, to nie jest moja opinia, natomiast jest bardzo obszerny artykuł w Guardianie, który pokazuje, jak bardzo ten film jest jednostronny po prostu, tak? Autorka tam nie rozstrzyga w żaden sposób o winie bądź niewinności Woody'ego Allena. Zwraca tylko uwagę, że po prostu wszelkie informacje, dane, fakty niewygodne dla pewnej tezy tego filmu zostały z niego usunięte. W związku z tym traktuję ten film jako właśnie film aktywistyczny, a nie film dokumentalny, rozumiany jako próba jakoś rzetelnego przedstawienia sytuacji. Więc to jest tutaj akurat bardzo a propos, myślę, przykład. Natomiast jeśli chodzi o same filmy, to mi się to wydaje trochę bardziej złożone, bo wydaje mi się, że inna jest sytuacja z filmami, w przypadku których mamy do czynienia z twórcami naruszającymi normy. Poza planem filmowym.
Tak.
Inaczej jest jednak, kiedy dochodzi do tego rodzaju, znaczy oczywiście można powiedzieć, że w tym sensie wszystkie filmy są skażone, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak działa przemysł filmowy, ale jeżeli weźmiemy, nie wiem, ostatnie Tango w Paryżu, prawda, i to, co się tam wydarzyło na planie i też reakcje Bertolucci'ego na to, kiedy znowu ta sprawa znana przecież i gdzieś tam pojawiająca się w publicystyce, w krytyce filmowej, na dobrą sprawę została podjęta 10 lat temu, na pewno już w XXI wieku, prawda, jako taki temat poważnej dyskusji. I prawda, mamy po prostu tę scenę, która jest częścią tego filmu, no, uważanego przez niektórych za wybitny, prawda, i należącego właśnie do jakiegoś, powiedzmy, kanonu, no, niezależnie od tego, jak bardzo jest to płynne pojęcie. I tu chyba się trochę robi kłopot, prawda, dotyczący właśnie tego, jak kwestii związanych z seksualnością, scen intymnych i tak dalej. Ja też nie mam na to jakby dobrego, wydaje mi się, że pewnie można byłoby darować sobie jednak tę nagrodę Akademii dla Polańskiego. Że w tym sensie, że nie da się po prostu oddzielić jednak, moim zdaniem, funkcjonowania tych osób publicznego od ich rzemiosła, prawda? To nie są, nie wiem, charakteryzatorzy, dźwiękowcy, montażyści, którzy są zwykle traktowani jako rzemieślnicy, dla których te nagrody też są bardzo ważne i jakby są dla nich wyrazem uznania jakby ich mocy, ale nikt ich nie pyta o poglądy, nikt ich nie pyta, czy oni piją, biją żony, co robią, prawda, wieczorami. Natomiast aktorzy, reżyserzy, trochę scenarzyści, no właśnie powiedzmy tak zwani artyści, funkcjonują jako figury publiczne, w których jest bardzo trudno oddzielić to, co prywatne od publicznego właśnie często. I publiczność żywi się nie tylko tym, co oni zrobili, ale także tym, jak żyją. I w związku z tym tutaj wydaje mi się, że potrzebna jest przynajmniej elementarna ostrożność w dopuszczaniu jakby tych osób właśnie takiej roli autorytetów, którą niewątpliwie Polański pełnił. Niezależnie od tego, że prawdopodobnie rola autorytetu jest mu niespecjalnie do czegoś potrzebna i obca, no ale tak to funkcjonuje, prawda?
No tak, my tutaj też mówimy o takim mechanizmie działania mediów, żeby kogoś najpierw no jakby wywindować na szczyt, prawda, a potem go jakby spektakularnie z niego zrzucić. No i teraz pytanie jest, czy te wszystkie wydarzenia służą właśnie temu, żebyśmy czytali te kolejne doniesienia, kolejne artykuły, to w Guardianie, to, a może rację ma New York Times i tak dalej, prawda, podążając za tą ścieżką wytyczoną przez debatę w mediach, czy to dotyczy rzeczywistej jakby oceny tego, jak ktoś zachowywał się wobec swoich współpracowników, czy tak jak w przypadku no, Alena czy Polańskiego, dzieci, tak, o których molestowanie obaj są oskarżeni i przez tyle lat te sprawy były zawieszone. No ale właśnie, ja tak patrzę na to, że to jest trochę sprawa...
Nie, to sami widzimy te komplikacje, prawda? Dlatego, że w przypadku Polańskiego to jest sprawa bardzo już dawna, która miała swój sądowy jakby koniec, w której jego wina została uznana, niezależnie od tego, że nie odbył kary. Więc w przypadku Dalena jest dokładnie odwrotnie. Wszelkie jakby sądowe rozstrzygnięcia były korzystne dla Alena. Więc to jest też, prawda, to też jest olbrzymi problem z tym, jak w ogóle, i to z jednej strony jak opinia publiczna na to reaguje, ale z drugiej strony też jak sądy reagują. Bo to nie jest tylko kwestia, tutaj też w pewnym sensie chodzi o przesuwanie się mainstreamu i to, jak pewne właśnie procedury nastawienia śledczych sędziów decydują o przebiegu podobnych spraw.
Też tutaj dodam, może pisać w tym swoim tekście, że właśnie tutaj mamy potem problem z postrzeganiem prawa, to znaczy jeżeli w naszej opinii publicznej ktoś jest winny, niezależnie jakby to prawo będzie nas wspierać wtedy, kiedy będzie ono jakby zgodne z naszą narracją, a będziemy chcieli co, próbować jemu zaprzeczyć, kiedy jest, tak jak w przypadku Woody'ego Allena, jakby sprzeczne z naszą narracją, jakby tutaj musimy też nasze stanowisko w stosunku do prawa jakby przemyśleć mocno i czy chcemy je jakoś tam kontestować, czy chcemy, żeby było bardziej przejrzyste, czy te procedury chcemy, żeby były dla nas dostępne, czy po prostu musimy zaakceptować to, że prawo w ten sposób działa, tak, bo też w przypadku Polańskiego wiemy, że były te takie niby doniesienia dotyczące tego, że sędzia był tam jakoś zaangażowany w to, żeby go specjalnie podwyższyć wymiar kary, tak, więc jakby tutaj te komplikacje są różne, ale też chciałam powiedzieć o tym, że jednak wciąż jesteśmy w tym kręgu Polański, Kevin Spacey, Harvey Weinstein i tak dalej. Tymczasem jestem po odsłuchaniu podcastu Michała Leszczyka o egzorcyście i to, co się w ogóle działo w latach 80. Że z jednej strony mówimy o tym Bertolucci, bo to jest sprawa seksu i erotyki i to jakby wiemy w stosunku do kobiety wystosowana i tak dalej. A z drugiej strony mamy Friedkina, który realizuje egzorcystę i fatalne metody stosuje na planie jako reżyser, twierdząc, że wszyscy oni może twórcy przyznali, że to są metody, które odniosły skutek, że z nim jest wybitny albo przynajmniej bardzo dobry. Tylko co, w tym momencie jakby postrzeżenie tych osób zwalnia go z odpowiedzialności za to, co robił, tak? Czy w tym momencie musi osoba, która doświadcza przemocy jakiejkolwiek, powiedzieć, tak, to mi przeszkadza, żeby to było jakoś tam uzasadnione, czy jednak traktujemy to jako właśnie, niezależnie od tego, co mówi osoba, która tego doświadczyła, musimy dochodzić sprawiedliwości, że na przykład taki Friedkin to jest osoba, która traktowała źle osoby na planie, tak? Czy to, na ile ta publicystyka do nas dochodzi i na ile te fakty do nas dochodzą, też powinniśmy zawsze kwestionować, moim zdaniem, jeżeli coś nam się wydaje zbyt gładkie, jeżeli coś nam się wydaje zbyt oczywiste i pozbawione jakichkolwiek pęknięć, bo te sytuacje są śliskie, one wymagają bardzo szerokiego, obfitego kontekstu.
No tak, ale potem zdarza się taki komentarz jak dyrektora festiwalu w Wenecji, Barbery, który no, mówi, że Caravaggio też był mordercą, prawda, jednak był wybitnym malarzem, więc dlaczego mamy jakby sądzić reżyserów, którzy no, stworzyli wybitne dzieła, tak, nie możemy im tego jakby odebrać, ich dorobku, no ale bardzo często w różnych dyskusjach jest to utożsamiane z takim głosem młodego pokolenia. Ja tutaj zacytuję taką książkę, która swego czasu była bardzo popularna niedawno i w Stanach, ale też i w Polsce. Przyjaciel Sigrid Nunes, nowojorskiej autorki. I tam jest taki, pod koniec tej książki, taki dialog pomiędzy profesorem literatury a jego przyjaciółką i on mówi, że jest to sprawa studentów. Jest to jakby taka domena tego najmłodszego pokolenia, jak bardzo stali się zarozumiali, jak mało tolerancyjni wobec jakiejkolwiek słabości czy wady charakteru pisarza w tym przypadku. I nie mówię o otwartym rasizmie czy mizoginii. Mam na myśli każdą maleńką oznakę niewrażliwości czy uprzedzenia, ślad problemów psychologicznych, jakiejś neurozy, narcyzmu, obsesji, złych nawyków, każdej ekscentryczności. Jeśli pisarz nie prezentuje im się jako ktoś, kogo chcieliby mieć za przyjaciela, co oznacza oczywiście kogoś postępowego i prowadzącego zdrowy tryb życia, pieprzyć go. Nie ma znaczenia, jak wielkim pisarzem był Nabokow, bo taki człowiek, snob i zboczeniec nie powinien znaleźć się na niczyjej liście lektur. To przekład Dobromiła Jankowska, wydawnictwo Pauza. No i teraz to jest pytanie, czy to jest jakby rodzaj pewnej nowej, pokoleniowej takiej moralności, takie jakby, nie wiem, wychowywanie wszystkich żyjących czy nieżyjących osób, twórców, którzy mieliby być naszymi autorytetami, czy to jest zmiana szersza niż tylko idąca jakby od dołu, od najmłodszego pokolenia? Patrycja.
Wydaje mi się, że po prostu te narracje mniejszościowe też, te narracje dotyczące właśnie przemocy, to jest oczywiście domena przynajmniej ostatnio młodych też aktywistów. W dużej mierze dlatego, żeby byli wychowywani w takim świecie, w którym to było ważne. I wydaje mi się, że jakby kiedy przechodzimy do takich bardzo osobistych twierdzeń, to możemy powiedzieć wszystko. Ja mogę kogoś lubić, mogę kogoś nie lubić, mogę szanować lub mogę nie szanować. Natomiast sam mechanizm, który jest niemożliwy do przeprowadzenia, czyli albo ktoś jest krystalicznie czysty, albo ktoś popełnia błąd i od razu go skreślamy, to jest potwornie krzywdzące i też bardzo, to jest taki obosieczny miecz, dlatego że na różnym poziomie też naszego jakby życia czy edukacji popełniamy bardzo różne błędy i ja po prostu zapominam sama siebie sprzed kilku lat i nie wstydzę się tego powiedzieć, że na przykład jeszcze parę lat temu uważałam, że pary nieheteronormatywne nie powinny adoptować dzieci, a to tylko dlatego, że nie byłam dość wyedukowana, nie dowiedziałam się tego i uważam, że nie wstydzę się tego, że kiedyś po prostu wywodziłam się z innej kultury, z innego wychowania i że musiałam się tego dowiedzieć. I teraz co? Ktoś mi to wygrzebie, że kiedyś rozmawiałam o tym z kolegą na imprezie i ona tak powiedziała? No nie, jakby, bo się nauczyłam. Więc jakby moim zdaniem ta droga powinna być otwarta dla kogoś, kto chce się nauczyć. Natomiast my też widzimy te postawy. Widzimy postawy takie, w których chcemy, domagamy się tego, żeby ktoś uznał Wicki, a im ktoś inny mówi, u nas to jeszcze nie. Tak? Czyli jakby wtedy wiemy, że jest jakaś zmiana, dostrzegamy ją, ale chcemy jej zaprzeczyć. No i to już jest taka rzecz, która gdzieś tam wyklucza. Tak, chyba, że też chcielibyśmy o tym porozmawiać, ale też no, umówmy się, nie na wszystko jest przestrzeń do dialogu. To też jakby czasami są na tyle mocne manifesty i na tyle mocne zdania, że wiemy, że ktoś tego zdania nie zmieni, nieważne jak będziemy go próbowali przekonać czy włączyć jakąś dyskusję.
No tak. Wczoraj byłam głupia, ale dzisiaj jestem już trochę mniej.
No tak, ale to znowu oczywiście jest problematyczne, prawda? Dlatego, że czy no, na przykład właśnie pogląd na adopcję dzieci, czy to jest już tak, że to jest taki zasób przekonań, co do których w ogóle nie ma w ogóle dyskusji. Prawda? Nie, koniec. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, ma jakiekolwiek wahania, to po prostu do widzenia, do ciupy. Nawet nie chodzi mi o tę konkretną sprawę, tylko po prostu o to, jak wyznaczamy z jednej strony ten pułap, do którego uznajemy, że temat jest jeszcze dyskusyjny. I w pewnym sensie można powiedzieć, jak też ustawiamy procedury dyskusji. Bo to jest w tej chwili, prawda, bardzo ważne. I oczywiście tutaj ten kontekst mediów społecznościowych jest też bardzo ważny, no bo one rzecz jasna skłaniają do tego, żeby wypowiadać sądy wyraziście, często też je jakby personalizować, prawda? I to te dyskusje bardzo często, zresztą właśnie facebookowe, są takim argumentem, albo jeszcze gorszy jest Twitter pod tym względem, prawda? Taką przesłanką, że no właśnie ta kultura cancel culture jest kulturą anihilacji wszystkiego, co inne. Więc to jest na pewno tutaj istotny kontekst. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna dyskusja właśnie o takich jakby procedurach komunikacyjnych. Ona jest też szczególnie ważna w tej chwili w Polsce, jak sądzę, choć nie tylko. Natomiast sądzę też, że tutaj ważny jest horyzont końca. To znaczy to poczucie, dlatego mi się wydaje, że to nie jest tylko oddolne, że właśnie jest tutaj dużo sojuszników i sojuszniczek w innych pokoleniach, dlatego że jednak od jakiegoś czasu żyjemy w cieniu końca i w takim przekonaniu, że Ziemia i ludzie będą istnieć, jeżeli będą istnieć inaczej. Myślę, że to jest taka wiara, która jest przekonanie, które jest podzielane przez coraz więcej osób i w tym sensie być może też tutaj temperatura tej dyskusji jest w tym sensie pokoleniowa, że dla nas to jest kwestia jeszcze paru dziesięciu lat, dla nich całego życia, prawda? To są te. Ale myślę, że to jest tutaj jakby ważny kontekst zupełnie poza jakby tym tematem, którym się zajmujemy. I jeszcze trzecia rzecz, to znaczy, żeby to właśnie też skomplikować, to znaczy wydaje mi się, że pewną naiwnością i właśnie być może to jest też przywilej młodości, oczekiwanie takiej skrajności, to jest oczekiwanie jakiegoś rodzaju takiej wielkiej spójności pomiędzy wszystkim, co ludzie robią, myślą i czują. Takie przypadki być może istnieją w przyrodzie, ale chyba nie są tak
nie jest to
homofobiczne. I to pytało to Adriana, to trochę jakby potem umknęło. Polański konsekwentnie robi filmy o tym, że świat jest zły. Wszystkie jego filmy można powiedzieć, jakby są o tym, że świat jest zły. Czasem ocala swojego bohatera, częściej jednak nie, albo zostawia go w jakiegoś rodzaju, prawda, takim ironicznym, czy w nawiasie powiedzmy, jego pozycję. Ostatni, prawda, jedna z ostatnich takich, to jest przykład twórczości Amosa Oza. Znowu tutaj się opieram na artykułach prasowych. No ale ukazała się, prawda, książka biograficzna jego córki, która go oskarża o przemoc i to jest tam znamienne, prawda, też jak reaguje rodzina, która mówi, my to zupełnie inaczej pamiętamy, to nie jest nasza historia, ale też reakcje właśnie wielu czytelników, czytelniczek są takie, że no jak to, jego twórczość akurat jest przepojona empatią i to jest właśnie myślę ten duży problem, który wcześniej jakby też sygnalizowałam, to jest to oczekiwanie, że artyści zaproponują nam wspólną opowieść, choć zarazem bardzo byśmy chcieli, żeby ta opowieść co chwilę się właśnie zmieniała, prawda, że teraz kogoś coś ronduje na szczyt, a potem najlepiej, żeby upadł, żeby można było nad nim zapłakać. W pewnym sensie oni stają się niewolnikami tych narracji, które tworzą albo w których grają. Oczekujemy, że ich życie również będzie taką narracją. I to jest jakiś tutaj, myślę, duży problem, za który akurat odpowiadamy w jakiejś mierze również my jako widzowie, a nie tylko ci ludzie i nie tylko media.
Tak, tutaj to dobry przykład dokumentu Living Netherlands, tak, który był o tym, że w dużej mierze kontrowersja dotyczyła tego też, wielu tego filmu, że Wade Robson, który był protegowany Michaela Jacksona, zeznawał, jakby bronił go, tak, przed sądem i teraz w tym filmie mówi, że bronił go z dwóch pobudek. No i teraz co zrobić, tak? Bo wtedy był wschodzącą gwiazdą tańca. No i teraz co zrobić? Jakby nie wierzymy mu, bo wtedy kłamał, bo chciał dalej jakby pracować, tak? I to dla mnie to jest dosyć
też, nie wiem, naturalny gdzieś tam mechanizm. Ktoś się broni, ktoś potrzebuje, nie wiem, pracy. Mamy tak dużo różnych czynników. No i nie możemy oczekiwać, że teraz tak osoby, które... Po pierwsze, że osoby, które doświadczają przemocy, też są krystalicznie czyste i są tymi właśnie ofiarami, które, i tą rolę, którą chcemy ją wcisnąć, z biednymi, płaczącymi i tak dalej, bo też podejmują różne moralnie wątpliwe decyzje. Ani po drugiej stronie, że osoba, która tej przemocy się dopuściła, to jest po prostu wcielone zło, które nigdy nie popełniło w swoim życiu nic dobrego, chociażby dobrego filmu. Tak? To znaczy właśnie Roman Polański, który jest twórcą Chinatown. No i co? My musimy przyznać. Znaczy, ja po prostu uważam, że to jest wybitny film i nic nie mogę z tym zrobić. Nie?
Ale nie użyję tego argumentu na sali sądowej, prawda?
To oczywiście, że nie. Przepraszam.
Więc... Myślę, że tutaj ten problem leży właśnie w tej niemożności trochę, znaczy nie, myślę, że to jest możliwe pewnie w dużym stopniu, tylko dla nas to stała się jedna narracja. Oczywiście te przykłady, wiemy, że one właśnie też dotyczą innych sztuk, nie tylko kina, tu pewnie są najbardziej wyraziste, bo po prostu rozpalają najbardziej masową publiczność. Historyczne losy Caravaggia są historyczne, prawda? Chociaż też pewnie należy jednak do stosunkowo bardziej znanych figur. Ale też nie da się powiedzieć, że bardzo dużo czerpał korzyści ze swojej twórczości, prawda? W takim sensie. Nie chcę tutaj go bronić. Natomiast nie wiem, na ile to wybrzmiało, bo tekst jest dosyć długi, ale mi bardzo zależało jednak na takim mocnym podkreśleniu takiej tezy, że nie powinniśmy sobie pozwalać na wymazywanie niczego z kultury, też po części dlatego, że to jest po prostu też niemożliwe, dlatego, że to żyje w innych tekstach, w innych wyrzucenie, prawda, jednego z filmów braci Lumière z kanonu oznacza to wymazanie bardzo wielu innych scen w kinie, które się do tego odwołują, żeby użyć naturalnego przykładu i dość oczywistego. Mm-hmm. Tutaj myślę, bardzo ciekawym kontekstem jest twórczość Tarantino z ostatnich lat właśnie, z taką brawurową próbą tworzenia kina odkupieńczego, tak? Jak to chyba Michał Oleszczyk nazwał, które próbuje właśnie, używając języka filmu, który też jest przecież sam sobie pełen przemocy, i język filmu, język, którego używa Tarantino, jednak poodwracać pewne wektory, cały czas w gruncie rzeczy pozostając w sferze fantazji filmowej. Prawda? Znaczy, on się nie wypowiada na temat wprost rasizmu, Holokaustu czy kontrkultury, tylko filmowego życia tych motywów. Mhm.
No tak, tutaj taki czyściec różnych motywów, jakby z którego można coś wydobyć i zrobić z tego dobry film, to jest naprawdę jego myślę, domena twórczości ostatnich lat. Ale ja chciałabym też poruszyć taki wątek tego, w jaki sposób te emocje dotyczące właśnie no, rewizji różnych kwestii w historii kina zostają przeprowadzone. A te formy są już bardzo różne, prawda? Nie chodzi tylko o publikacje prasowe, nie chodzi tylko o artykuły, ale chodzi też o to, jaki wpływ właśnie mają media społecznościowe, pojedyncze jakieś tweety, nie wiem, dyskusje, czy jakieś zeznania, których możemy posłuchać na podcastach, czy ktoś może za pomocą montażu pewnych fragmentów filmowych udowodnić nam swoją tezę właśnie w formie wideo eseju. Ja chciałabym Ciebie, Patrycja, zapytać, jak Ty na to patrzysz? Na ile te nowe formy uprawiania historii i krytyki filmowej jakby stwarzają taką, wiesz, przestrzeń, taki kanał do właśnie rewizji historii kina?
No wydaje mi się, że przede wszystkim stwarzają możliwości zwyczajnie dystrybucyjne w tym sensie, że każdy jest w stanie podejść i za to zabrać. To znaczy, podejrzewam, że oczywiście nie wiem, nie ja, jako Polka mieszkająca tutaj przez większość czasu, nie zabiorę się za historię właśnie o Poliplat, ponieważ nie mieszkam tam, w Stanach Zjednoczonych, nie mam dostępu do tych figur, które opowiadają w podcaście You Must Remember This o Poliplat i współpracowników, dzieci, rodziny i osób, które ją znały.
Ale mogłabym zrobić coś takiego tutaj, tak? Mogłabym, zresztą Michał Leszczyk właśnie ma taki plan, że jeżeli uda mu się osiągnąć ten pułap na Patronite, to żeby właśnie odrobić tą historię kina poprzez te osoby, które, o których świadomości często nie mamy, czyli wkładu w pewne ważne dzieła kultury filmowej czy jakiejkolwiek w sumie innej. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo tak naprawdę no, mamy tutaj te biblioteki, mamy możliwości, twórcy są, jakby też te sieci komunikacyjne są bardzo rozwinięte, to znaczy to już nie jest tak, że bardzo trudno jest zdobyć numer do jakiegoś twórcy, tylko pytamy na Facebooku wśród naszych znajomych, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, albo pytamy kogoś, kto zapyta kogoś, kto zapyta kogoś i jakby ten numer dostaniemy. I jakby ta sieć się rodzi, a nie musimy de facto płacić za nic, bo dostajemy kanały dystrybucyjne, które są za darmo. Dostajemy YouTube, dostajemy Spotify, czyli Ancora, który dystrybuje podcasty i to nie jest już dzisiaj właściwie żaden problem. Jedyny problem, jaki wciąż jest, to, żeby ta twórczość, która wychodzi niejako od dołu bardzo często, żeby ona była dobrze, brzydko powiem po angielsku, zresearchowana, czyli żeby to miało mocne podstawy i żeby to się nie opierało na jakiejś jednostronnej narracji albo na jednym źródle, tylko żeby, jeżeli chcemy naprawdę traktować to jako źródło historyczne i traktować to poważnie, żeby to było z różnych stron jednak czerpane i dosyć dobrze przebadane.
Czyli w tym sensie jakby wszyscy jesteśmy takimi wikipedystami, tak? Wszyscy tą historię kina możemy pisać, używając dostępnych nam kanałów, form, ale też jakby no, zbierając różne właśnie dowody, prawda, na uzasadnienie pewnej tezy. Jak w takim razie w tym świecie pisania historii kina plasują się badacze, naukowcy, nie wiem, wykładowcy, ludzie, którzy reprezentują różne instytucje?
No pewnie różnie, czego przykład Michała Leszczyka właśnie dowodzi, który też przecież wykłada na uniwersytecie.
Michał, pozdrawiamy Cię. Dziś najczęściej wspominaną tutaj osobą w tej rozmowie. No.
Ale mi się wydaje, że to jest właśnie też trochę bardziej skomplikowane znowu, prawda? To jest też narzędzie dla osób, które niekoniecznie posługują się właśnie metodami sprawdzonymi, które robią pogłębione badania, i są jakby rzetelne w swojej pracy, mimo że o tym, że nawet osoby rzetelne mogą popełniać błędy, prawda? I tak tradycyjna rola szkół, uczelni, redakcji, pism, mediów innych właśnie też polega na wzajemnej kontroli. Nawet Wikipedia ma jakieś elementy kontroli, które oczywiście niektórzy nazywają cenzurą, znaczy jasno, znowu jesteśmy na pewnym spektrum. I to jest też ten problem, prawda, w sieci, to znaczy, że tam się pojawia bardzo dużo niezweryfikowanych informacji, i no, takich humbugów, które gdzieś tam zaraz się zaczniemy dowiadywać w ogóle nieistniejących postaciach, prawda? Jak sądzę, to jest taki mechanizm. I druga rzecz, bo z pewnego punktu widzenia też można powiedzieć, że to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy to jest otwarcie na nowe formy, że to są jakieś takie nowe struktury, ale zwróćcie uwagę, że one też podlegają jednak porządkowi wolnorynkowemu, który nie zależy tylko od fachowości, ale również na przykład od wcześniej zebranego kapitału kulturowego, prawda? To znaczy osoby, które są dobrze sobie radzą w tych mediach, to nie tylko oczywiście, ale bardzo często to są ludzie, którzy wcześniej zbudowali swój kapitał w mediach publicznych różnego rodzaju. Więc mówię to tylko jednak w obronie instytucji. Wydaje mi się, że w takiej perspektywie społecznej potrzebne nam są tak samo jak procedury sądowe dobre. Znaczy teraz, prawda, oczy do nieba. Tak samo właśnie jednak procedury funkcjonowania mediów, dobre media publiczne, prywatne, ale takie, które są jakoś tam właśnie wspólnotowe. I tutaj bym raczej powiedziała tak, że badacze się oczywiście odnajdują w tym wszystkim różnie, natomiast to jest tak samo zadanie dla uniwersytetu, żeby nieco przekształcić model funkcjonowania i myśleć o tym, że on się też zmienia wokół nas.
Mhm. Czyli taki pojedynczy wikipedysta, podcaster czy wideo esejotwórca może mieć wpływ na to, w jaki sposób historia kina będzie wykładana na uniwersytetach, w ramach różnych, nie wiem, warsztatów. Może zmienić historię kina.
Oczywiście, że tak. To znaczy, no, nie wyobrażam sobie, żebym, znaczy mi się też często zdarza korzystać z materiałów, które mają właśnie taki charakter oddolny, prawda? To Nie chodzę na zajęcia z encyklopedią. Ale też wydaje mi się, że no przecież to
to skąd ci też podcasterzy, którzy mają powiedzmy, nie wiem, wszystkie słowo może, ale ambicje, czy po prostu chcą zrobić coś głębiej, tak? Czy nie siadają właśnie do dyktafonu i nie mówią o tym, co tam widzieli w kinie teraz, tylko właśnie chcą na przykład tworzyć te historie kina, no to skąd oni czerpią tę wiedzę? Oczywiście, że czerpią też od akademików, no to przygotowują się w ten sposób. Jedyne, co jest ciekawe, to to, że po prostu właśnie mają inne medium, tak? Dają możliwość. Wydaje mi się, że to jest ważne też takiego medium, które jest związane z naszą motoryką. To znaczy to, że właśnie nie musimy czytać, angażować wzroku. Jako osoba, która siedzi przed komputerem prawie cały dzień i chyba wiele z nas tak ma, albo wszystkie tak mamy, to taki odpoczynek dla oczu i to, że ja właśnie, nie wiem, jadę tramwajem i zakładam słuchawki i to, że właśnie to jest związane z tym, że ja się przemieszczam i że w tym czasie mogę czegoś miłego posłuchać, a nie tylko radia, które nadaje co 30 minut tę samą popularną piosenkę, to też to jest siła tego medium, mimo tego, że treści tak naprawdę mogą być podobne, nawet jeżeli nie będzie zachowany akademicki rygor, tak, który jest obecny w tekstach pisanych i też ma bardzo długą tradycję zwyczajnie, to wydaje mi się, że chcemy bardzo często zrobić to samo, tylko chcemy po prostu zachęcić innymi sposobami do tego, żeby tą historię kina zgłębiać.
To jest zresztą otwarcie na pewno na jakby jeszcze inny wątek całej tej dyskusji o kanonie, nowym kanonie, bo to jest też kwestia dotwierania do nowych źródeł, prawda? Takich, które były do tej pory nawet nie nieznane, tylko po prostu niewykorzystywane, albo właśnie jednak zupełnie nowych. Także ten kanon się będzie pewnie też zmieniał właśnie wskutek tego.
Mhm. Ale myślisz, że w ogóle będzie jeden kanon? Czy będzie
nieskończona ilość kanonów? Nie, raczej mówię tutaj na pewno. Myślę, że nie będzie, tak. że pewnie raczej przedefiniujemy pojęcie kanonu, prawda? I nie wiem, listy 100 najlepszych. Będziemy mieć na przykład mind map, czyli taki rodzaj, ja bym to widziała jako rodzaj konfiguracji, prawda? Też pokazują się powiązania na przykład pomiędzy, gdzie ta kwestia, prawda, najlepszego kina w historii świata przestanie w ogóle być ciekawa, raczej właśnie będą ciekawe te różne powiązania pomiędzy tytułami, ludźmi, kulturami.
Okej, czyli bardziej struktura taka hiperlinkowa, tak?
To ciekawe, bo ja dokładnie z tego takiego korzystam, to znaczy sobie zrobiłam takiego obszernego Excela, czy tam Google Docsa, w których mam tabelki z takimi ważnymi dla mnie listami kanonicznymi, które zaczynają się od oczywiście 1001 filmów, które musisz zobaczyć, przez listę AFI, przez listę BFI, przez listę moich ulubionych gatunków, przez tę nową książkę wydaną, zredagowaną przez Piotra Kratowskiego, jakby każda ta lista ma trochę inny kierunek, orientację tego kanonu i to, co zauważyłam na przykład w tej polskiej książce, która jest wzorowana troszkę chyba na tej liście 1001 filmów, które musisz zobaczyć, to, że właśnie w dużej mierze przez to, że jest zdominowana przez autorów, a nie autorki, ma dużo kina popularnego, tak zwanego męskiego, czyli znajdują się tam dużo kina akcji i tego typu rzeczy, natomiast prawie w ogóle nie ma komedii romantycznych, tak? I to mi się wydaje ciekawe, że jakby każda ta lista prezentuję mi jakiś tytuł, o którym ja się zastanawiam, ale też jakby jest to dla mnie punkt wyjścia, dlaczego on się tam w ogóle znalazł. Potem są jeszcze takie listy, które w ogóle jest taka strona, która zbiera wszystkie listy. I to jest w ogóle dla mnie taka absolutna jakaś taka...
Podaj adres dla wszystkich.
Znajdę to oczywiście podam. Wydaje mi się też ciekawa jest lista właśnie kanon filmów obok kanonu, czyli takie filmy, które na przykład są tymi drugimi filmami od tych reżyserów, którzy zrobili ten film, który jest w tym głównym kanonie. No nie? Więc jakby ja mam taki cały konglomerat tych filmów w tej tabeli, ja sobie tak wybieram i to jest dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie zobaczyć na przykład jak te filmy przepływają przez te wszystkie listy. Nie? I nigdy nie kierowałam się tym, że to jest jakoś najważniejsze, żeby to znać. Ale wydaje mi się, że obserwowanie tego, jak ktoś konstruuje te kanony, jest super ciekawe.
Ja się jedynie obawiam tego, że ta droga jakby modyfikacji i multiplikacji kanonu może prowadzić trochę do takiego systemu rekomendacji, jaki ma i YouTube, i inne serwisy, prawda, że jeżeli podobało Ci się to, to na pewno spodoba Ci się to i to. Czyli jakby jeszcze bardziej zawężanie takiej optyki w jakimś kanale, rzeczy, które koniecznie muszą przypaść mi do gustu. Ja jakoś tak osobiście sprzeciwiam się takiej produktowej, nie wiem, filozofii w podejściu do kina i zamawiania filmu, jakby, który ma dokładnie odpowiadać moim potrzebom w danym momencie.
Ale to w tym sensie właśnie się wydaje, że to myślenie konfiguratywne to nie do końca jest to hiperlinkowe, tak? To dlatego, że to właśnie musisz to zobaczyć jako mapę.
której każdy prąd jest ciekawy, nie? A nie tylko te trzy, które ty wyświetla YouTube właśnie.
Mm-hmm. No tak, tylko jak to zrobić w świecie portali społecznościowych?
Ale to nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia, że tak ten... No, na pewno są takie narzędzia do opanowywania tego rodzaju. Mm-hmm.
Tak, mi się wydaje, że coraz bardziej potrzebujemy rzeczywiście takich kuratorów, czy nie wiem, przewodników, osób, które mogą nas poprowadzić jakimiś swoimi ścieżkami i pokazać nam, co widzą po drodze. Prawda?
Ale tak to działa, prawda? Znaczy, jak masz festiwale, to tam zawsze jest wyrazista osoba albo zespół osób, prawda, które wybierają filmy, a jeszcze często ma dodatkowe rekomendacje, które z tych są ich zdaniem naprawdę do obejrzenia. I tutaj już po prostu jakby paradoksalnie można powiedzieć, następuje pewien rodzaj powrotu, może nie autorytetu, ale w pewnym razie przewodnika, może to czy przewodniczki, że to może jest lepsza nazwa, któremu jakoś, nie wiem, mamy zaufanie, bo nie wiem, czy recenzje takiej osoby nam się spodobały.
Tak, tak. Ja sama czasami bywam w takiej roli i przyjmuję też reklamacje, kiedy na przykład widzowie z festiwalu Nowe Horyzonty po przeczytaniu mojego opisu tego filmu zwracają się do mnie, że są niezadowoleni, że ten opis był na wyrost, że ten film wcale nie jest taki dobry, jak ja napisałam i tak dalej, prawda? Więc jakby znam to z drugiej strony, jak to wygląda i wydaje mi się, że ten proces reklamacji produktu właśnie po seansie jakoś też gdzieś już nam towarzyszy od paru lat. Że widz ma zawsze być zadowolony, prawda? Widz ma zawsze mieć jakąś satysfakcję i że kino jakoś, nie wiem, momentami próbuje temu sprostać.
No ale tak to raczej się skończyła ta formuła, której ma się podobać, bo jest w pierwszej serce, prawda? Czyli nie wiem, ma się podobać, bo jest na festiwalu, albo więc w tym sensie.
Zresztą
przeszłam języka nastąpiła.
Tak.
Przeszłam mnie, zresztą przecież bardzo często ludzie się chwalą tym, że im się nie podoba coś, co się wielu ludziom podoba. Tak to się stało taką nową czernią. I to też mi się wydaje ciekawe, że z jednej strony mamy ten system oparty na rekomendacjach, ale z drugiej bardzo często ludzie właśnie wchodzą w rolę tych przewodników, ale nawet na takim bardziej metapoziomie, tak? Bo jeżeli ktoś cały czas ogląda jeden typ widowiska i to trochę zamyka się na inne. I dzięki temu właśnie podcasty i czy wideo eseje mają za zadanie właśnie otworzyć ponownie widza na to, co na co zamyka go algorytm, ten Netflixowy czy YouTube'owy. I ja też mamy z Kasią właśnie takie założenie,
Kasią Kominiarczuk,
tak, robiąc ten nasz podcast Ten Piosenka, który wyszedł z tego, że jest musical jako gatunek fundamentalnie niezrozumiany w Polsce. Jakby jego warunki, jego obecność, jego zasady, jego jakby też struktura, która jest podobna do innych gatunków, ale ludzie mają problem bardzo często, żeby przyjąć, że każdy gatunek jest konwencjonalny, zwyczajnie. I po prostu, że ta konwencjonalność jest czymś, co jest w naszej sympatii do jakiegoś gatunku jakby kluczowe, tak? Że jedną kupujemy, a drugą nie, co nie znaczy, że nie może ci się spodobać nic danego gatunku, którego nie lubisz. I teraz my spróbujemy właśnie w tym podcaście pokazać, że no, po pierwsze te mity są niewłaściwe i że można na wiele sposobów rozumieć ten gatunek, że każdy może dla siebie coś znaleźć i tak wydaje mi się, że od tego są też podcasty, od tego są też wideo eseje, żeby pokazywać te pęknięcia w takiej narracji, która narosła przez po prostu kilka dekad. Też to samo chciałam właśnie zrobić w Nawryski, to znaczy pokazać, że polskie kino...
Czyli w twoim wideo eseju.
Tak, tak. W moim cyklu wideo esejów pokazać, że kino nie, polskie nie jest zbudowane wyłącznie na Andrzeju Wajdzie i Krzysztofie Zanussim. I konsekwentnie unikałam tych filmów, bo uważam, że dostały już dużo ekspozycji w jakby i w naszych książkach, i w publikacjach, i w właśnie kuratorowaniu różnych wydarzeń kulturalnych. I na przykład chciałam przywrócić takiego Janusza Nasfetera jako twórcę, który miał też swoją retrospektywę w Gdyni, ale wciąż się jakby jego filmów nie ogląda, między innymi dlatego, że są w bardzo kiepskiej jakości dostępne. Może żeby też pokazać sygnał taki, tak, do rekonstrukcji komuś wyżej. Więc wydaje mi się, że no, z jednej strony każdy ma też swój własny kanon, i ten kanon jest zbudowany bardzo często w oparciu o algorytm, ale ludzie już poszukują tych dróg, tego, żeby czasem wybić się z tego toku oglądania na przykład seriali komediowych na Netflixie, które trwają 30 minut, nie? Tak, bo już tak. Są znudzeni.
Tak, i to myślę, że to obalanie tych naszych kanonów jest najbardziej bolesne, tych rzeczy, do których jesteśmy przywiązani. Ja takie uczucie właśnie miałam, oglądając ten do końca ten serial dokumentalny o Woody Malenie versus Farrow. odebrałam to bardzo boleśnie, dużo, dużo bardziej boleśnie niż filmy o, nie wiem, R. Kelly czy właśnie Michael Jacksonie, dlatego że Woody Allen dla mnie był ważną postacią i w mojej jakiejś liście moich ulubionych filmów, no były filmy Woody'ego Allena, ale powiem wam szczerze, no niestety, jakby z tym bólem musiałam się jakoś pogodzić, przespać, sobie go przetrawić i niestety, no musiałam z tymi filmami się pożegnać. Na jakimś poziomie, tak? Wciąż będę uważać, że one z różnych perspektyw są dobre, ale jakby nie chcę, żeby one były moimi ulubionymi filmami i no i tak, i to boli, niestety. Ale na to miejsce na pewno przyjdą jakieś inne rzeczy i no i mam nadzieję, że wasze kanony też będą się tak zmieniać i tak będą się modyfikować na bieżąco. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że tak dotknęłyśmy tematu i będziemy go na pewno jeszcze kontynuować. Także bardzo wam dziękuję za wasz wkład, za wasze teksty i za tą rozmowę. Moimi gościniami były Iwona Kusz i Patrycja Mucha.
Dziękuję.
Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków tego podcastu i do lektury pisma prawdziwych kinomanów, czyli kina, w wydaniu cyfrowym lub papierowym. Do zobaczenia, do usłyszenia.